Cześć kochani, z tej strony Kamil i Agi z bloga Języki, Podróże i Fajne Życie. Jeśli zależy Ci na skutecznej nauce języków, lubisz podróże i chcesz wznieść swoje życie na wyższy poziom, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy. Cześć kochani, witamy Was w nowym odcinku podcastu po długiej przerwie.
Bardzo nam miło, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszamy bardzo nam bliski temat. Mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawy.
Tak jest. A co to będzie, Agi?
Opowiemy o tym, czym jest digital nomading, czyli cyfrowy nomadyzm, jak to po polsku można powiedzieć, w naszym przypadku jeszcze z dzieckiem, z naszą córką.
Tak jest. Nie opowiemy, czym jest, tylko jak to przeżyliśmy na własnej skórze, bo cały praktycznie rok 2017 spędziliśmy poza naszym stałym miejscem zamieszkania, jednocześnie podróżując, pracując i mając po drodze dużo ciekawych.
Tak jest. Zacznijmy od tego, Kamil. Czym w ogóle jest digital nomading?
A może zacznijmy od tego, bo może są osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, że w ogóle powiemy, czym się zajmujemy i skąd się wzięliśmy.
Racja, tak. To będzie do wycięcia, prawda?
Nie. Dlaczego? To będzie właśnie taki fajny punkt, że będzie taki spontan.
Okej, zobaczymy.
Dobra, słuchajcie, kochani, językipodróże.pl, czyli przede wszystkim blog o języku angielskim, o tym, jak się uczyć, jak wypracowywać skuteczną metodę, co jest najważniejsze w nauce języka. Tym zajmujemy się na co dzień. Łączymy to również z podróżami, które też opisujemy na naszym blogu. I z fajnym życiem, bo to wszystko, czego w życiu dotykamy, chcemy, aby przekuło się w właśnie fajniejsze, pełniejsze, bardziej świadome życie. I o tym też częściowo jest nasz blog. A wszystko tak naprawdę i sama nauka języka i odkrywanie nowych rzeczy właśnie ostatecznie do tego prowadzi, do tego, żeby mieć fajniejsze, pełniejsze życie. Więc tym się zajmujemy i dużo osób też kojarzy nas bardzo z naszym serwisem do nauki języka angielskiego, którym zrewolucjonizowaliśmy również podejście do nauki języka angielskiego, czyli wagaru.pl. I to w zasadzie chyba wyczerpałem temat. Agi, chciałabyś coś dodać?
Myślę, że nie wyczerpałeś tematu, ale powiedziałeś w dużym skrócie. W zupełności to na razie wystarczy. Tak jest. Łączymy języki z podróżami i podróże z językami, bo to się ze sobą łączy.
Digital nomading. Wracamy do tematu. Agi, to jest tak naprawdę digital nomading dla osób, które jeszcze o tym nie słyszały?
Digital nomading, czyli takie popularne ostatnie określenie, w szczególności wśród osób za granicą, to jest inaczej cyfrowy nomadyzm, czyli podróżowanie i łączenie podróży z pracą zdalną, czyli pracą online, czyli możemy być gdzie chcemy i tam w każdym dowolnym miejscu możemy pracować. To jest ogólnie rzecz biorąc taki cyfrowy nomadyzm.
Tak jest, no pięknie sobie możemy czasami wyobrazić, że właśnie sobie jesteśmy pięknie ubrani, trzymamy sobie komputer. W przypadku czasami to wyglądało tak, że wyglądaliśmy bardziej jak wędrowni cyganie, tak? Z całym taborem, walizkami, obładowani po dach w samochodzie.
Właśnie tak, dlatego że nomadzi to inaczej koczownicy, tak? No i nieraz śmialiśmy się w naszej podróży, że naprawdę jesteśmy takimi koczownikami, koczujemy w różnych miejscach. Natomiast tak, oczywiście, gdy sobie wypiszemy w internet digital nomads albo digital nomading, zobaczymy piękne zdjęcia z widokiem na piękne palmy, basen, morze i oczywiście laptop wyciągnięty.
Halo, u nas też piękne palmy i morze były w podróży, także...
To prawda, natomiast to tak, nie to, jest do końca
tak, to, co było widać na naszych kanałach społecznościowych, to raczej właśnie te piękne palmy i te piękne chwile, prawda? Bo tych mniej pięknych, o tych mniej pięknych też za chwilę opowiemy.
Zgadza się, natomiast chciałam powiedzieć, że to nie jest do końca tak, że da się połączyć pracę z tym pięknym słońcem i widokiem.
Będzie się laptop przegrzeje po prostu.
Dlatego, że się laptop może przegrzać, zasypać piaskiem, zalać wodą i tak dalej. I nie jest to takie przyjemne, jak wygląda na zdjęciach. Natomiast tutaj o tym rozdźwięku między zdjęciami a rzeczywistością też na pewno też za chwilkę powiemy.
Dobra, wróćmy do początku może. Skąd tak naprawdę u nas wzięła się inspiracja, wzięły się chęci, żeby to w ogóle zrobić? Po co, dlaczego, jak?
Tak naprawdę to od zawsze myśleliśmy o tym, żeby zrobić sobie taki rok przerwy. Rok, pół roku, jakiś taki większy czas niż 2-3 tygodnie wakacji, przerwy wolnego od takiej codziennej rutyny. I dawno, dawno temu ja myślałam o tym, żeby w ogóle mieć taki czas, że zostawiam wszystko i sobie gdzieś jadę. Na studiach okazało się, że nawet nie chcemy tego realizować, bo prowadząc własną firmę, no nie jest to możliwe, żeby zostawić ją na... Znaczy, oczywiście jest możliwe, bo wszystko jest możliwe, ale to by się wiązało z konsekwencjami, których nie chcieliśmy, więc nie chcieliśmy tego robić. A druga rzecz jest taka, że chcieliśmy, że bardzo lubiliśmy i bardzo lubimy swoją pracę, więc nie wyobrażaliśmy sobie zostawienia jej aż na rok czy na pół roku.
Dokładnie, pewnie zaraz tutaj o pracoholizm będziemy posądzani, ale tak naprawdę kiedy przez 3 dni nie mam kontaktu z osobami, które wysyłają do nas maile albo zwracają się jakąś pomoc, albo nie po prostu odcinam się od tego, to już mam taki głód, jestem po prostu uzależniony od tej pracy, bo to jest to, co faktycznie powoduje, że chce się rano wstawać i chce się wykonywać swoje zadania, tak? Więc ciężko też w naszym przypadku było zrobić taki
rok
typowy...
totalnej przerwy. Ale parę lat temu wpadła nam w ręce książka, którą pewnie część z Was może znać. To jest książka Tima Ferrisa, 4-godzinny tydzień pracy. Oczywiście jest to książka... której nie da się przełożyć w 100% na realia polskie, może nawet amerykańskie w 100% też nie. Natomiast jest to książka, która inspiruje. Inspiruje do konkretnych aktywności, oczywiście indywidualnie, prawda? Każdy z niej zainspiruje się tym, co jest dla niego ważne.
Jest to, w ogóle było ciekawe czytanie wtedy tej książki, jak pamiętam, bo część rzeczy, a w zasadzie większość rzeczy, która w książce się pojawiła, my w jakiś sposób bardziej lub mniej zaczęliśmy obserwować. Tak, zaczęliśmy obserwować to, że na przykład na początku pracowaliśmy, jak rozpoczynaliśmy działalność, pracowaliśmy bez biura, co było pewnym kompleksem i bardzo dążyliśmy do tego, żeby biuro mieć. Potem okazało się, że to biuro jest przez nas coraz mniej używane, aż w końcu nastąpił odwrót i rezygnacja z biura. Tutaj taka dobra informacja właśnie jest taka, że jeżeli myślicie, że właśnie czasami biuro da wam jakiś może większy prestiż albo dzięki temu wasza firma lepiej się rozwinie, no to tutaj dobra informacja jest taka, że nie zawsze to tak wygląda. W naszym przypadku było tak, że po pewnym czasie okazało się, że po prostu to nie jest nam potrzebne i też nie wniosło tyle, ile myśleliśmy. Czasami trzeba się przekonać samemu, ale czasami można zaoszczędzić sporo energii i pieniędzy.
To prawda, bo gdy przestaliśmy korzystać już z tego fizycznego biura i zostaliśmy bez konkretnego miejsca do pracy, z którego i tak nie korzystaliśmy, bo pracowaliśmy w różnych miejscach, to w pewnym sensie uwolniliśmy się od takiego balastu, czy
tak jest,
czegoś,
no bo
co
wiesz,
nas wiąże.
Wiecie, jak masz biuro, no to pasuje do niego od czasu do czasu zaglądać, prawda? Jak nie masz biura, no to w zasadzie nagle czujesz, skoro nie ma tego biura, to dlaczego pracuję z domu albo z najbliższej kawiarni? Może mogę pracować z miejsca bardziej odległego. I
z pięknej plaży,
tutaj się pojawia i tak jest, już dalsze myślenie. I to właśnie Tim Ferriss w książce 4 godziny tydzień pracy również w bardziej jakby dokładny sposób to opisuje, daje też pewne recepty, ale jak Gaga powiedziała, no te recepty są dosyć niedostosowane do polskich realiów, więc bardziej chodzi o to, żeby zainspirować się i pomyśleć, co ja mogę zrobić i jeżeli oczywiście chcę lub otworzyć swoje po prostu myślenie. No i tak, ostatecznie co nas zmotywowało, to, że bez tego biura naprawdę pracowaliśmy w zasadzie w większości z domu, a właśnie na początku też mówiłem o Wagaru. Wagaru powstało właśnie w 2016 roku w sierpniu i od momentu powstania to naprawdę była bardzo, bardzo duża ilość pracy codziennej, wielogodzinnej pracy nad tym projektem. I ta praca odbywała się z domu, no z bardzo praktycznych też względów, bo była to duża oszczędność czasu i my po tak wielu godzinach pracy spędzonych...
Powiedziałabym nawet kilkunastu godzinach pracy często.
Dziennie.
I w dzień, i później w nocy.
Tak, no kiedy... bo też mamy córkę, i też chcieliśmy z nią spędzać czasu, więc zazwyczaj wyglądało to tak, że odbieraliśmy ją z przedszkola, spędzaliśmy razem czas, ona szła spać, a my z powrotem, bach, laptopy. I słuchajcie, ten stan trwał przez kilka dobrych miesięcy i my byliśmy naprawdę już, mieliśmy dość naszego własnego mieszkania, dość jakby tej takiej rutyny, tak? I pojawiła się taka właśnie już ostateczna motywacja, chęć ucieczki. Już nieważne jak, nieważne co, nieważne gdzie, ale trzeba coś zrobić.
To była silna chęć zmiany, zmiany tej rutyny, która była już bardzo przytłaczająca. Może też była chęć odpoczynku, ale my stwierdziliśmy inaczej. Zamiast odpocząć, zresztą nie był też czas, kiedy mogliśmy odpoczywać, czy mogliśmy mieć wolny czas. W zasadzie to zdecydowaliśmy inaczej. Tak, zdecydowaliśmy, że to samo, co robimy w naszym domu, możemy robić gdzieś indziej. Taka myśl tliła się już tak naprawdę z tyłu naszych głów już od dawna, to gdzieś dojrzewało, aż w pewnym momencie podjęliśmy naprawdę spontaniczną decyzję, że...
Tak, jedziemy. Lecimy. Kupiliśmy bilet do Stanów na 3 miesiące.
To było szalone, ponieważ to były 3 miesiące, to nie było, to nie jest mało czasu, to jest trochę... ale stwierdziliśmy, że dokładnie do wiosny spędzimy nasz czas w Stanach.
Tak jest.
Oczywiście pracując. Mieliśmy tutaj też zaplanowane konkretne projekty, które chcieliśmy zrealizować, ale chcieliśmy to zrobić w innych okolicznościach.
Tak jest. Jeszcze tylko dodam, że całkowicie technicznie spłycając sprawę, to była jeszcze jedna rzecz, która ostatecznie nam umożliwiła ten wyjazd. To była oczywiście automatyzacja procesów, czyli pojawiła się technologia, która pozwoliła nam zmniejszyć ilość pracy, którą codziennie wykonywaliśmy, czyli na przykład nie wysyłaliśmy maili samodzielnie, tylko zaczęły się one wysyłać automatycznie i no, jeśli chodzi o Vagardo, w zasadzie tam zmieniliśmy wtedy cały system. I tutaj też pojawił się pewien bardzo mocny dramatyzm w tej całej akcji, dlatego że ten projekt automatyzacji dopięliśmy w zasadzie na styk. No tak sobie mówimy teraz, prawda, że automatyzacja i tak dalej, i to tak wygląda, że fajny plan, że sobie zautomatyzowaliśmy i pojechaliśmy, a tak naprawdę, tak jak Agi powiedziała przed chwilą, to było zupełnie odwrotne. My najpierw kupiliśmy bilety, bo chęć wyjazdu po prostu była tak silna, że byliśmy gotowi to zrobić nawet bez zmiany trybu pracy. No i wtedy już jakby nie było wyjścia. Przyszła ściana i musieliśmy w taki sposób to też popchnąć, bo wyjeżdżając, a mając taką samą ilość pracy, to podczas tego wyjazdu Agi nie dalibyśmy po prostu rady. Nie tak. Dalibyśmy rady czasowo w taki sposób tego zrobić.
Nie byłoby sensu wyjeżdżać w zasadzie, bo byśmy cały czas siedzieli, tak, siedzieli też, tylko że w innym domu wtedy.
To byłoby tak, to byłoby jeszcze bardziej mogło być wykańczające. I słuchajcie, ale myśmy to tak ledwie domknęli w czasie. Ja pamiętam, że podczas lotu, samego lotu do Stanów, na szczęście okazało się, że można dokupić już internet
w samolocie. Nad oceanem.
I przez 4 godziny bez przerwy pracowałem wtedy nad przeniesieniem takich ostatnich już rzeczy związanych z bazą danych. I to brzmi całkowicie dramatycznie i tak też właśnie było. Ale to też pokazuje, jak czasami pewne spontaniczne decyzje, czasami nie do końca może przemyślane, tylko kierowane właściwie taką chęcią, potrzebą, pozwalają szybciej i lepiej i po prostu wdrożyć pewne zmiany, które lepiej pewnie by się ciągnęły jeszcze przez miesiąc albo dwa, ale tu musieliśmy po prostu to dopiąć.
Musieliśmy się zorganizować też na tyle, żeby było nam lżej i łatwiej.
Tak jest. Jak wyglądał nasz digital nomading po kolei? Więc wylądowaliśmy w Stanach. Wylądowaliśmy w małej miejscowości w Stanach.
Z bardzo małej miejscowości w Stanach, która tak miała swoje plusy oczywiście. Natomiast jej niewątpliwym minusem było to, że była tak mała, że praktycznie nie było tam dzieci. A my byliśmy z naszą córką, więc była to też zima, więc na jednym placu zabaw, który tam był, nie spotykaliśmy dzieci. To się raczej rzadko zdarzało, żeby ktoś tam przychodził i żeby mógł poznać dzieci. Organizowaliśmy jej oczywiście czas, natomiast to było dosyć wymagające, bo tam nie biegały dzieci wszędzie. Tak jak tutaj z domu wyjdziemy na podwórko i gdzieś dzieciaki się pojawiają i nasza córka miała towarzystwo i było fajnie. Tam tego nie było. To, czym zajmowaliśmy się wtedy, to była realizacja naszego projektu, I planowaliśmy tak naprawdę spędzić w tym miejscu 3 miesiące, Kamil, pamiętasz?
Tak, tak, pamiętam.
Gdy już obyliśmy się z tym, że jesteśmy w nowym miejscu, gdy już tak pierwsze emocje opadły, nagle dotarło do nas, że 3 miesiące w tym jednym miejscu to nie będzie dobry czas. I podjęliśmy kolejną spontaniczną decyzję, żeby wyjechać. Żeby wyjechać, skoro jesteśmy w Stanach, to żeby wykorzystać ten czas i może troszeczkę uciec od zimy i pojechać tam, gdzie wszyscy jadą, jeżeli chcą zaczerpnąć troszeczkę słoneczka.
Słuchajcie, teraz to zabrzmi jak w jakichś typowych anegdotach, ale odezwałem się do mojego wujka.
Wujka.
Wujka z Ameryki, tak?
Którego Kamil nigdy nie znał wcześniej, to prawda.
Tak jest. I po rozmowie z tym wujkiem, no dostaliśmy zaproszenie na Florydę, więc pojawił się już taki wstępny plan wycieczki, że po prostu tym razem pojedziemy sobie z Nowego Jorku na dół, aż do samej Florydy i zwiedzimy całą Florydę i wrócimy z powrotem. Tak, więc fajnie też zobaczyć, jak to się w międzyczasie zmieniało. Więc wracając jakby do tego pierwszego etapu, 1,5 miesiąca w jednym małym miejscowości, no plusem na pewno było to, że spędzaliśmy w sumie z naszą córką dużo czasu. Ale to też dlatego, że za bardzo ona nie miała gdzie z kim się bawić. Było tam super świeże powietrze na przykład, czego w Warszawie akurat nam bardzo, bardzo brakowało.
Zwłaszcza tamtej zimy.
Zwłaszcza tamtej zimy, kiedy smog po prostu atakował bardzo silnie tutaj.
Oczywiście to nie jest tak, że nie było nic, ponieważ zorganizowaliśmy jej zajęcia, które bardzo lubiła, kilka razy w tygodniu. Też parę razy była w takim amerykańskim, można powiedzieć, przedszkolu, to jest takie daycare, czyli miejsce, w którym dzieci spędzają swój czas.
Ja tylko dodam, że dzieci spędzają tam czas bardzo bezpiecznie, słuchajcie, dlatego że przed wejściem do każdego takiego przedszkola jest taki duży napis: zakaz wnoszenia broni i amunicji. W związku z tym czuliśmy się bardzo bezpiecznie, no skoro jest zakaz, to przecież nikt nie wniesie, no nie? Także taka drobna, subtelna różnica pomiędzy tym, co mamy tutaj, a jest tam.
Zgadza się. No więc w momencie, kiedy Kalinka miała swoje zajęcia, my ten czas no, zawsze poświęcaliśmy na pracę.
Tak jest, no jak wchodziliśmy na przykład do na gimnastykę, bo chodziłam na takie zajęcia, no to wszyscy rodzice patrzyli, jak się dzieci bawią, a my otwieraliśmy laptopy i ogień do wykorzystania każdej sekundy.
W zasadzie to nie byli rodzice, tylko tam głównie dziadkowie przychodzili z dziećmi w takich godzinach, więc byliśmy właściwie chyba jedynymi rodzicami, którzy... zależy jeszcze w jaki dzień. Okej, ale w większości byli to też dziadkowie. Nieważne. I druga rzecz to oczywiście, kiedy Kalinka szła spać, my wtedy każdy wieczór poświęcaliśmy pracy, tak? Czyli nadrabianiu tego, co mieliśmy do zrobienia i realizowaniu naszych kolejnych projektów.
Tutaj tak jest, no więc jak się zastanawiacie, jak będzie wyglądał wasz czas pracy podczas wyjazdu, no to warto sobie właśnie pomyśleć od razu, czym będzie zajmowało się dziecko i jak to do końca będzie wyglądać. Albo czasami można nie myśleć, tak jak my, i po prostu pojechać, prawda? Tylko że no teraz to już wiecie, z czym to będzie się też wiązało.
Tutaj też właśnie widać, jak przez część wyjazdu mieliśmy, można powiedzieć, taki ustrukturyzowany dzień, kiedy były częściowo zajęcia, częściowo nasze wspólne wyjścia, a druga część wyjazdu wiązała się z podróżą i z byciem w podróży, bo my jechaliśmy samochodem z Nowego Jorku na Florydę i z powrotem, więc przemieszczaliśmy się, zmienialiśmy miejsca zamieszkania, zmieniali się ludzie dookoła, zmieniały się krajobrazy i wszystko. Więc też chcieliśmy, no i też to była podróż, więc my chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej doświadczyć, ale wciąż była to też praca. I tutaj to też...
Jakiś przykład może. Na przykład,
sporo znajomych jak... też mówi, że widząc nasze zdjęcia z tamtego czasu, mówi, że im się wydaje, że my cały czas na wakacjach byliśmy. To może tak wyglądać z zewnątrz, natomiast w praktyce to były wakacje z logistyką wakacyjną, czyli z organizowaniem jedzenia, noclegów, transportu, aktywności, zwiedzania, plus jeszcze do tego praca. Wypoczynku tam, wierzcie mi, nie było. naprawdę nie było.
Taki przykład podam. Jak pamiętasz, jak mieliśmy zwiedzać Waszyngton następnego dnia i mieliśmy problem z wypożyczalnią samochodów. Już jaki to nie będę opisywał, dam link do artykułu, bo już opisywałem to na blogu. W każdym bądź razie mieliśmy wyruszyć do Waszyngtonu, wszystko się opóźniło, przyjechaliśmy w zasadzie po całym dniu w nocy.
Tak, przyjechaliśmy po całym dniu, który miał być troszeczkę fajniejszym dniem, ponieważ mieliśmy go spędzić na zwiedzaniu Waszyngtonu, ale mieliśmy więcej przepraw z wypożyczalnią i w zasadzie zwiedziliśmy pobliski plac zabaw, poznaliśmy dzieci i ludzi stamtąd, to też było bardzo fajnym doświadczeniem. Ale przyjechaliśmy późno w nocy do Virginii, do Charlottesville, pamiętam. I no i cóż, godzina 22, a tutaj trzeba sprawdzić
wypakować samochód,
tak,
położyć dziecko spać, a potem, ogarnąć się.
A potem sprawdzić maila i zobaczyć. I okazało się, że tych maili było całkiem sporo.
Tak, ale to nie była 22, my przyjechaliśmy na północ do Virginii, tak mi się wydaje.
Możliwe, możliwe.
Więc między północą a pierwszą było otwieranie lapka i nie ma, że boli, nie ma, że cały dzień w podróży, że po prostu już marzysz tylko o tym, żeby pójść spać, no bo część rzeczy po prostu trzeba było zrobić. No i to wszystko w tym temacie. Słuchajcie, wróciliśmy ze Stanów ostatecznie, planowo, po 3 miesiącach, ale stwierdziliśmy, że potrzebujemy zrobić stop od podróżowania. Wciąż jednak nie chcieliśmy dalej wracać do Warszawy. W ogóle w pierwszym półroczu 2017 roku, gdyby ktoś nas zapytał, czy wracamy mieszkać do Warszawy, odpowiadaliśmy stanowczo, nie, do Warszawy nigdy. Słuchajcie, byliśmy tak naprawdę zmęczeni jakby i tym, i naszym mieszkaniem, i byciem tutaj, że dalej czuliśmy, że po prostu nie wracamy. Zrobiliśmy 4-miesięczny przystanek, tym razem w Gdańsku, i ja pamiętam ten dzień, jak wypakowaliśmy walizki do szafy. To był jeden z najlepszych dni w moim życiu.
Tego roku?
Tak. I po prostu odetchnęliśmy, dobra, zostajemy tu na najbliższe 2 miesiące. Potem się okazało, że przedłużyliśmy i że na 4. Ale to było niezbędne właśnie dlatego, że mieliśmy po prostu trochę zaległości i trochę niektóre projekty musiały się w związku z naszą podróżą i przemieszczaniem się obsunąć.
Zawsze tak też jest, kiedy jesteśmy po dłuższej podróży, która wiąże się właśnie z przemieszczaniem się, z zmianą miejsc, z różnymi doświadczeniami, że bardzo silnie potrzebujemy odpocząć i się zdystansować od tego i się zregenerować. I ten czas w Gdańsku to był taki bardzo fajny czas, kiedy mogliśmy i pracować i w pewnym sensie ułożyć sobie różne aktywności, żeby każdy z nas był zadowolony i żeby ta praca odbywała się swoim trybem, a wciąż mieliśmy naprawdę dużo czasu dla Kalinki. I tutaj też mało o tym mówimy, bo się skupiamy na naszej pracy, ale tak naprawdę my łączyliśmy pracę z tym, że Kalinka była cały czas z nami, nie licząc jakichś tam jej zajęć, które nie trwały tyle, co regularne przedszkole. I chciałam powiedzieć, że to był bardzo fajny czas. Ona miała wtedy 4 lata. To był już moment, kiedy była już bardziej świadoma wszystkiego, bardziej ciekawa wszystkiego. I jestem ogromnie wdzięczna za to, że wtedy mogliśmy ten czas dzielić razem.
Tak jest. Słuchajcie, wiecie, gdzie w Gdańsku Kalina spędziła najwięcej czasu? W Honolulu. Pozdrawiamy Honolulu, jeśli to słyszycie, to jest taka sala zabaw, więc tam też dużo czasu spędziliśmy. Kalinka sobie fikała po jej ukochanych, upragnionych po prostu kulkach, które wspomina do dzisiaj, a my siedzieliśmy i sobie tam obok pracowaliśmy. To
tak,
było bardzo
fajne.
Honolulu,
ale też było jeszcze jedno miejsce, które uwielbiała, w którym też mogłaby zamieszkać.
A, Movement Arena pewnie i zajęcie z parkouru.
Tak,
na
tak
stadionie.
Jest.
Pozdrawiamy Movement Arena. Tak, no jak widzicie, udało się przez te 4 miesiące naprawdę ułożyć trochę życia w Gdańsku, poznać świetnych ludzi i naprawdę już mieliśmy tak, że po tych 4 miesiącach już mieliśmy znajomych, jakby życie w zasadzie zaczęło toczyć się już tam. No ale było tak, że skończył nam się okres wynajmu i postanowiliśmy go nie przedłużać. Postanowiliśmy, że już czujemy się troszeczkę
gotowi na kolejną podróż. To był czas, kiedy jeszcze jeszcze nie był to czas powrotu do Warszawy, bo czuliśmy, że tym razem wyruszymy w podróż po Europie, tam gdzie jeszcze nas nie było.
W ogóle to też pojawił się taki trochę pomysł, że bardzo dużo osób, które właśnie pracują jako cyfrowi nomadzi, że bardzo duża taka społeczność jest w Portugalii, konkretnie w jednym z jej obszarów, więc postanowiliśmy obrać to jako punkt docelowy, żeby zobaczyć, jak tam jest. Wielu Anglików w taki sposób pracuje, dlatego że w Portugalii dla nich przynajmniej ceny są ciut niższe niż w Anglii, a jest ciut lepsza, mówiąc bardzo delikatnie, pogoda. Natomiast i taki właśnie był cel naszej podróży. No oczywiście nie spieszyliśmy się, aby tam dojechać, bo w międzyczasie zwiedzaliśmy po kolei kraje.
No właśnie, bo nie powiedziałeś tego. My nie postanowiliśmy lecieć do Portugalii. My postanowiliśmy pojechać do Portugalii, co było pomysłem dosyć szalonym, z racji odległości oczywiście. Ale uznaliśmy, że pojedziemy sobie powoli, nie będziemy się nigdzie spieszyć, zatrzymamy się po drodze
we wszystkich państwach, które są tylko chyba możliwe, i zwiedzimy po prostu świat w ten sposób. No i tyle. A spakowaliśmy się w taki sposób, słuchajcie, że rozważaliśmy możliwość na dłużej zostać w miejscu docelowym, w Portugalii. No skoro tam jest tak fajnie, to może tam zostaniemy.
No to nie było dobre rozwiązanie, dlatego że spakowaliśmy się tak, że nie mieliśmy już miejsca, nie mieliśmy gdzie wcisnąć czegokolwiek w naszym samochodzie, więc przy każdym rozpakowywaniu i zapakowywaniu auta było trochę wysiłku.
Wszystko w życiu jest potrzebne i to też było nam potrzebne. To wypakowanie, rozpakowanie i tak dalej było nam potrzebne do tego, żeby wrócić do Warszawy i po powrocie całować tutaj ziemię i mówić: tak, słuchajcie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tutaj naprawdę mamy bardzo fajnie i Polska jest świetnym miejscem do życia, mieszkania, tu jest nasza misja i tutaj wracamy. I jeżeli czujecie się właśnie zmęczeni, znużeni może swoją obecną sytuacją, rozważcie to, aby za jakiś czas doprowadzić do tego, żeby takie coś mogło się wydarzyć. Czyli żebyście mogli właśnie wyjechać i zobaczyć, jak jest gdzie indziej, po to, tylko czasami po to na przykład, żeby docenić to, jak jest tutaj.
A czasem może nie. Czasem może się okazać, że jakieś nowe miejsce was na tyle oczaruje, że zdarzy się tak, że poznacie osoby, które was zaprowadzą do jakiegoś innego momentu w życiu. I tak czasem jest. Warto się otwierać na nowe możliwości. I gdybym się miała zastanowić, czy chciałabym jeszcze raz przeżyć ten rok, myślę, że powiedziałabym, że warto było. Było ogromnie warto dla tych wszystkich doświadczeń, które mieliśmy, które oczywiście nie zawsze były łatwe, ale są na tyle wartościowe i na tyle budujące, że myślę, że naprawdę nie żałuję, bo mogliśmy spędzić ten rok w jednym miejscu będąc i nie robiąc w zasadzie nic, a my spędziliśmy go
robiąc wszystko,
przekraczając naprawdę wiele granic własnego poczucia czy bezpieczeństwa, czy komfortu.
Ja myślę, że największe poczucie komfortu to wąż w Portugalii. Słuchajcie, leżymy sobie pewnego dnia. A czy leżymy? Nie powiedziałbym, że leżymy. My chyba pracowaliśmy, a nasza córka się bawiła. Kalinka się bawiła obok.
Na szczęście ona
ja
się
chyba
bawiła
miałem
w domku.
Laptopa. Nie, leżeliśmy na leżaku, ja miałem laptopa na kolanach. No faktycznie, no dobra, okej. Okay. To
ja
był ten moment
laptop.
Tej palmy, o której mówiliśmy. Faktycznie to się zdarzyło. I nagle Agnieszka patrzy, mówi: Kamil, słuchajcie, ja pod nami, dosłownie pod naszymi nogami leci sobie wąż. I ten
pełza
sobie wąż, i to był moment, kiedy jeszcze mieliśmy chyba kilka dni tam spędzić. Od tamtej pory już zamykaliśmy drzwiczki do...
Nie wychodziliśmy na leżaczek.
Tak często.
Ja nie wychodziłam w ogóle, już przestałam jeść nawet na zewnątrz, bo uznałam, że...
No widzicie, jak szybko można się wyleczyć z chęci bycia gdzie indziej.
Temat Portugalii, temat samej naszej podróży, myślę, że to jest temat na inny podcast tego... Czy nam się podobało i czy...
Tak, i co warto, co nie warto.
Czy warto
zobaczyć.
Tam zostać i pomieszkać. Tyle mogę powiedzieć, że nie. Z naszej perspektywy nie. Jakby tak wiele osób nam mówiło, że jest tak cudownie w Portugalii, że może za dużo nam osób to powiedziało. Mhm. I my mieliśmy zupełnie inny odbiór. A przyjechaliśmy w Portugalii od samej północy, przez Porto, Lizbonę, po samo południe. Więc spędziliśmy tam ponad 2 tygodnie w samej Portugalii, prawda? Ponad 2 tygodnie.
Tak, ponad. Nie wiem, czy nie 3.
Prawie 3 tygodnie i nie było tam... Okej, był jeden dzień może, kiedy naprawdę było super. I to było konkretne jedno miejsce koło Lizbony nad oceanem, kiedy jeździliśmy, oglądaliśmy zachody słońca.
Tak jest.
To było naprawdę świetne, jeśli chodzi o samą taką podróż. Natomiast jeśli chodzi o przebywanie tam, o samo takie poczucie, bycie, energię miejsca, my tego zupełnie nie poczuliśmy. Nie
zaczęliśmy pałać miłością akurat do Portugalii. Agi, ważne pytanie, bo tutaj właśnie ostatnio widziałem na Instagramie jedną z blogerek, nie z Polski akurat, ale która napisała, że podróżowanie i praca jednocześnie to jest szalenie ogromne wyzwanie. I tak sobie pomyślałem, wyzwanie, kochana, to jest, jak się ma jeszcze dziecko do tego, bo akurat ona dzieci jeszcze nie ma. I tu się nasuwa pytanie, Agi. Czy to normalne, żeby zabrać dziecko na rok z ułożonego życia, żeby pojeździć po świecie pracując jednocześnie?
Kwestia tego, co jest normalne, a co nie jest normalne, to jest sprawa bardzo indywidualna. To, co dla mnie jest normalne, dla ciebie może nie być normalne. Chcę powiedzieć, że dla nas to była taka potrzeba, żeby spędzić więcej czasu z naszą córką i nie postrzegaliśmy tego w kategoriach, czy to normalne, czy to nienormalne. Oczywiście, że dzieci potrzebują pewnej rutyny w swoim życiu, to co daje im poczucie bezpieczeństwa, ale tak naprawdę zapominamy o tym, że my jako dorośli też tej rutyny potrzebujemy, tylko że zapominamy o tym, a ona znacznie ułatwiłaby wiele spraw w naszym życiu. Natomiast to nie jest powiedziane, że w podróży dziecko tej rutyny nie ma. Ono nadal ją ma. Dziecko nadal sypia w odpowiednich porach, bawi się, ma swoje aktywności, ale w innym miejscu. Natomiast jeżeli dziecko ma, to nie musi być ten pokój, to nie musi być to konkretne miejsce fizyczne, ale najważniejsze jest to, że dziecko jest z osobami bliskimi, czyli z rodzicami. Tak jak dla naszej córki, to nie był żaden problem, że my się przemieszczaliśmy, że byliśmy w różnych miejscach, że spaliśmy w różnych domkach. Ona się do tego bardzo przyzwyczaiła.
Aha, ja powiem więcej. Ona się tak do tego przyzwyczaiła, że jak wróciliśmy do Warszawy, do naszego mieszkania i kładła się spać, to pytała: mamo, tato, a gdzie my jutro będziemy spać? No kochanie, tutaj, w twoim pokoiku będziesz spać. No i ona te, tak, nigdzie nie jedziemy, więc słuchajcie, można naprawdę, dziecko się może przyzwyczaić chyba też do tego, że rutyną jest to, że się zmienia miejsce pobytu.
Oczywiście dziecko ma swoje ulubione rzeczy, swoje ulubione zabawki, swoje ukochane przytulaki, książeczki, ma rodziców i ma zapewnione wszystkie potrzeby, więc wszystkie potrzeby są spełnione. Więc oczywiście to nie jest też tak, że zawsze było super idealnie i były momenty, kiedy Kalinka naprawdę tęskniła za domem i pytała, kiedy wrócimy do domu, kiedy wrócimy do Warszawy.
Tęskniła za swoimi przyjaciółmi z przedszkola.
Ona już wtedy miała naprawdę to było też niesamowite, że nawiązała dość bliskie relacje z różnymi dziećmi ze swojego przedszkola i ona bardzo za nimi tęskniła.
Więc tutaj jeszcze dodam tylko, że jeżeli według mnie właśnie najlepszym momentem, żeby wziąć dziecko i wyruszyć na taki digital nomading, to jest właśnie im wcześniej, tym lepiej, dlatego że wydaje mi się, że im dziecko jest starsze, tym więcej też ma zobowiązań, bo no, w Polsce przynajmniej jest jeszcze konieczność edukacji szkolnej. Można oczywiście też edukację domową stosować i wyjechać, również jest to na pewno do ogarnięcia, no ale do tego 6 czy tam 5 roku życia w zasadzie jesteśmy wolni, prawda? Nie zobowiązuje nas nic. Dziecko nie musi w żaden ustrukturyzowany sposób wypełniać żadnych obowiązków.
Ty mówisz o obowiązku, a ja powiem o tym, że dziecko, które już chodzi do szkoły i ma swoich przyjaciół, zwyczajnie nie chce opuszczać szkoły, bo chce być ze swoimi przyjaciółmi.
No słuchajcie, no, jak ja siebie pamiętam, gdybym był nastolatkiem i rodzice mi powiedzieli, no to teraz na rok stąd znikamy, to bym raczej protestował. No jak to? Halo, ja mam tutaj znajomych.
Całe życie, prawda?
I właśnie. I wcale by mi to nie było po drodze, więc...
Im wcześniej, tym lepiej, to prawda.
Dla mnie nie byłoby to, myślę, jako dla nastolatka jakiś super wow, że sobie pojedziemy dookoła świata i sobie pozwiedzamy. Ja to wolałbym poczekać i zrobić to samemu, niż się włóczyć z rodzicami. Z tego co pamiętam, przynajmniej wyjazdy, jakie miałem, czy jakieś zwiedzania. Po prostu na wszystko jest swój czas. Więc im wcześniej, tym lepiej generalnie. 3-4 lata to jest też super wiek.
Druga rzecz jest taka, że spotkałam się z wieloma opiniami na temat tego, że dziecko niewiele będzie pamiętać tego wyjazdu, więc po co w ogóle zabierać dziecko i włóczyć po świecie niebezpiecznym? To nie jest... Naprawdę, takie opinie, z takimi opiniami się spotykam.
No halo, niebezpieczne, dzikie węże były przecież.
No tak. Ale to był...
Mamy cię.
No, ale wiesz, takie niebezpieczeństwa spotykają nas również w naszym codziennym życiu w domu. I nie musimy wyjeżdżać do Portugalii czy gdzieś indziej, żeby na Florydę, gdzie są aligatory, na odległość twojej wyciągnięcia ręki. Więc to są też niebezpieczne sytuacje. Natomiast no, wiesz, w domu tak też się to dzieje.
Wiesz co, zaraz zacznę szukać w sypialni, czy nie ma jakiegoś aligatora albo węża pod łóżkiem, bo trochę, przyznam, mnie trochę dostraszyłaś.
Może pyton przerwęsa. A propos tej pamięci, to nie jest prawda, że dziecko nic z tego nie będzie pamiętać. Jasne, że dziecko nie pamięta wszystkiego, ale wierzcie mi, ja jestem nieraz naprawdę zaskoczona tym, ile Kalinka pamięta, jakie szczegóły pamięta z konkretnych sytuacji.
Jak niesamowicie potrafi wskazać, w której części chociażby Europy czy Stanów jest to czy tamto. Jednak w pewien sposób naprawdę ona nauczyła się wiele takich interesujących faktów o świecie, widząc je. I też mając zdjęcia, mając filmiki, mając nagrania, ta pamięć jednak jest też w ten sposób odświeżana. To zupełnie nie jest tak, że dziecko, czteroletnie przynajmniej, zapomina. I że nic z tego nie pamięta. Wręcz przeciwnie. Kolejna rzecz to jest też to, że podróżowanie w ogóle w Polsce i podróżowanie w Stanach jest zupełnie inaczej odbierane przez ludzi. W zachodniej Europie może też, ale w szczególności w Stanach. Słuchajcie, tam niczym nadzwyczajnym jest to, że rodzina z pięciorgiem, czworgiem, trojgiem dzieci, bo rodziny w Stanach często są wielodzietne, wyrusza na wakacje, a odległości w Stanach nie są takie jak w Polsce, słuchajcie. Są ogromne i te dystanse, które u nas są dużymi dystansami, czasami z dzieckiem, że ktoś jedzie na przykład 300 czy 500 kilometrów i że to jest dużo, tam to naprawdę nie jest tak dużo. I podejście do podróżowania z dzieckiem w Stanach jest zupełnie normalne. To jest naturalne, że każdy jadąc na wakacje bierze ze sobą dzieci. Że dzieci podróżują. Tam nikt raczej nie zastanawia się w ogóle, czy wziąć dziecko, czy dziecko coś będzie z tego mieć. Tam po prostu ludzie to robią i to jest normalne. I...
Tak, jest też właśnie ta kwestia tego, że dziecko się męczy podczas takiej podróży. Ja uważam, że dziecko bardziej męczy się, kiedy jest w domu przeciążone zbytnią ilością różnych zajęć, czy to takich regularnych, czy dodatkowych. To jest przeciążenie, kiedy dziecko jest w jednym miejscu cały czas i nie ma czasu na to, żeby swobodnie się bawić, żeby poznać innych ludzi, czy żeby po prostu spędzać czas tak, jak tego chce.
Nawet bym powiedział, że w podróży dziecko się w ogóle nie męczy. My się męczymy czasami tym, że właśnie musimy zmienić miejsce, że musimy gdzieś jechać.
My się męczymy tym, że musimy, no może tym się męczymy, że musimy dużo zaplanować, ustalić całą logistykę wyjazdu, musimy ogarnąć jedzenie, noclegi, no i całe bezpieczeństwo związane z podróżą, a dziecko nie ma takich...
Dziecko tylko korzysta z najlepszego fragmentu całej tej układanki. Warto sobie to uświadomić i warto o tym pamiętać. Odnośnie do właśnie dzieci przeciążonych zajęciami, opowiem wam pewną historię. W tym roku spotkałem pod szkołą dziewczynkę, jak czekaliśmy na Kalina skończy przedszkole, która zapytała, a my akurat czekaliśmy, aż Kalinka skończy się pobawić na placu zabaw. I ona podeszła do nas i się zapytała, czy wy macie czas? Ja powiedziałem, no tak, dzisiaj akurat mamy, nigdzie się nie spieszymy, czekamy, aż nasza córka tutaj zobacz Kalinka się pobawi ze znajomymi na tym placu zabaw i jedziemy wtedy dopiero do domu. I ona mówi, wiecie co, bo ja nie mam takiego czasu. I zaczęła wymieniać, w jakie poszczególne dni, jakie ma zajęcia.
Dodam, dziewczynka, która była w drugiej albo trzeciej klasie, więc miała około 8 albo 9 lat. I ona każdego dnia od poniedziałku do, uwaga, niedzieli miała wypełniony czas. Ona miała zajęcia po zajęciach szkolnych od poniedziałku do piątku, dodatkowo w sobotę i dodatkowo w niedzielę. I ona, widać było po niej, że ona nie chce mieć tych zajęć. Ona chciałaby mieć czas, żeby po prostu się pobawić, czy na placu zabaw, czy w domu, czy z innymi dziećmi, czy z rodzicami, po prostu spędzić czas w taki sposób, w jaki by chciała, bo to, co uważam, że to jest też temat na inny podcast, czy na inny podcast, to, że dzieci powinny mieć więcej swobody. Dzieci powinny mieć możliwość kreowania tego, w jaki sposób spędzają swój czas samodzielnie. To je niesamowicie rozwija. I kiedy dziecko jest w podróży i nie ma ustalonego planu dnia, czyli który jest jeszcze napięty i jest taką gonitwą od jednych zajęć na drugie, to dziecko się wtedy nie męczy, bo ono wtedy może kreować sobie swój
czas, grzebać sobie w ziemi, bawić się, po prostu bawić się zupełnie bez napięcia. Także, kochani, dziecko się zmęczy, jak je przeciążymy codziennymi zajęciami dodatkowymi, wtedy będzie zmęczone i nieszczęśliwe. Według mnie, jeżeli dziecko weźmiemy w podróż, to ono się nie zmęczy i nie będzie przeciążone.
Ale
i to by było clue chyba tego.
Clue jest takie, że słuchajcie, to zależy tak naprawdę od nas, to zależy od rodziców. Jeżeli to my uznamy, że taka podróż będzie męcząca i to my się na niej zmęczymy, to nie ma sensu się w nią wybierać, bo dziecko również to odczuje. Jeżeli my stwierdzimy, że my damy radę, my chcemy, my mamy mnóstwo energii do tego i będziemy się dobrze bawić i wykorzystamy tę podróż, to dziecko też tą naszą energię będzie odbierać.
Tak jest. Tutaj właśnie mieliśmy jeszcze pytanie od Kasi. Chętnie posłucham, jak córeczka adaptuje się do nowych miejsc. W zasadzie chyba powiedzieliśmy o tym i ludzi mówiących w językach obcych, tych nieangielskich. I czy długotrwały pobyt za granicą, w naszym przypadku szukaj się kilka lat, to dla małego dziecka bardziej plus czy minus?
Na pewno plus, dlatego że to jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, zmiana otoczenia. To jest nowe doświadczenie dla dziecka i to wzbogaci dziecko na pewno bardzo, bo ono będzie bardziej otwarte na innych ludzi. Będzie bardziej otwarte na świat. Będzie widziało, że ten świat funkcjonuje szerzej niż tylko jego własny pokój i podwórko. Oczywiście sama adaptacja to jest temat indywidualny, który zależy bardzo od dziecka, od rodziców, od całej rodziny, od tego, na ile szybko znajdzie nowych przyjaciół. Też nie wiem, w jakim wieku jest tutaj dziecko Kasi. Natomiast ale to też...
Chciałem powiedzieć tylko, że dzieci też bardzo odwzorowują nasz stan tak naprawdę emocjonalny i w którym się znajdujemy. Więc często jeżeli rodzice dobrze się adaptują i emanują spokojem związanym czy z przeprowadzką, czy właśnie z nowymi miejscami, to dziecko będzie to też kopiować. Nie możemy powiedzieć dziecku, no zaadaptuj się i to szybko, bo to dziecko nie słucha tego często, co mówimy, ale doskonale kopiuje to, co robimy. W związku z tym, jeszcze tutaj odnośnie do właśnie języka obcego. Tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą Kalinę, to był absolutny przełom, jeśli chodzi o język obcy. Do tej pory angielski wydawał się Kalince jedynie dodatkowymi zajęciami, które miała w ramach swojego przedszkola, z czego nie byliśmy szczególnie zadowoleni i staraliśmy się jej pokazać, że angielski to coś więcej. Natomiast nie do końca udawało nam się tą misję zrealizować.
Też dlatego, że Kalinka była malutka. Ona, mając 3-latka, ona jeszcze nie rozumiała tego, że można wyrażać swoje myśli, używając innych słów, tak, innego języka, inaczej mówiąc. I nie zdawała sobie z tego do końca jeszcze sprawy. Natomiast gdy wyjechała i zderzyła się z ludźmi, którzy nie mówią tak, jak ona mówi, ale mówią inaczej, ona wtedy doszło do niej, że okej, oni mówią inaczej, to ja muszę z nimi też porozmawiać, a że to jest, nasze dziecko jest ogromnie otwarte i uwielbiające towarzystwo innych ludzi, uwielbiające
zagadujące
gadać,
ich na śmierć,
to czuła silną determinację, żeby z tymi ludźmi rozmawiać. I to, co ona robiła, to ona udawała, że mówi po angielsku, używając takiej w zasadzie intonacji angielskiej, ale to, co mówiła, nie znaczyło nic. z czasem zaczęła wplatać tam jakieś jedno słowo, które chciała przekazać. I ludzie, którzy z nią rozmawiali, usilnie próbowali zrozumieć i mówili do niej różne rzeczy.
I ona w ten powtarzała.
Sposób, ona powtarzała, a na początku w zasadzie mało powtarzała, ale to wszystko rejestrowała. I naprawdę po 3 miesiącach pobytu naszego w Stanach i jej nieregularnego wcale kontaktu z angielskim, ona zaczęła bawić się po angielsku, ona zaczęła z ludźmi rozmawiać po angielsku, mówiąc ładnymi, pełnymi zdaniami.
Pytając się na wejściu na stację benzynową po angielsku. Gdzie tu jest toaleta, prawda? To już nie stanowiło dla niej żadnego problemu.
Tak, a problemem na początku nawet było to, kiedy potrafiła powiedzieć hi, ale kiedy już ktoś zapytał hi, how are you, to już tego nie rozumiała. Ona znała piosenki, ona znała wierszyki, ale how are you, to było dla niej
za
na
dużo.
Początku już za dużo. Więc
i to chodzi, właśnie też...
Aczkolwiek to też nie jest tak, że to jest... Gdy dziecko styka się z językiem, którego nie rozumie, musimy zdać sobie sprawę, że to jest ogromny wysiłek dla dziecka. Dziecko naprawdę jest zmęczone później, kiedy cały czas słyszy angielski. Kiedy na przykład my między sobą zaczęliśmy rozmawiać po angielsku, ona mówiła do nas, nie mówcie po angielsku, mówcie po polsku. Ona po prostu sygnalizowała nam, że ona już od innych ludzi na tyle usłyszała angielskiego, że już była tym zmęczona i ona już nie chciała więcej. I spokojnie oczywiście my to szanowaliśmy i już rozmawialiśmy po polsku, żeby ona też nie czuła się tym wszystkim przytłoczona. Natomiast ja pamiętam też, jak spotkaliśmy się ze znajomymi z Niemiec, którzy mają córkę rok starszą od naszej Kaliny, która jest Niemką i mówi po angielsku. Ona z kolei spędziła 1,5 roku w Kanadzie, tam chodząc do przedszkola. Niemniej jednak spędziliśmy z nimi 3 dni. Kalinka musiała używać angielskiego, którego też trochę zapomniała, bo w takim stopniu aż nie używała od dawna.
To tutaj tylko dodam, że pomiędzy naszym powrotem ze Stanów a kontaktem z naszymi znajomymi z Niemiec dziewczynką, to była przerwa, prawda?
To było 9 miesięcy. Tak. I ona wtedy wróciła do tego angielskiego po tych 3 dniach, ale wierzcie mi, ona naprawdę była wyczerpana, ona była zmęczona. Ona wieczorami była już tak zmęczona, że nawet z tego zmęczenia nie mogła zasnąć, z tych wszystkich wrażeń i z tego języka. Ale oczywiście dało jej to też bardzo dużo. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że kontakt z językiem, jakimkolwiek, czy to będzie angielski, czy nie angielski, będzie dla dziecka wyzwaniem. Ale to będzie doskonałe doświadczenie i warto.
To będzie zupełnie inne doświadczenie niż to szkolne. To naprawdę, to warto zrobić. My to samo robimy zresztą na Vagaro Junior. Pokazujemy, że język to nie jest szkoła, podręcznik, siedzenie i uczenie się. Tylko
lekcje,
to jest rzeczywista
komunikacja,
umiejętność, która nie tylko umiejętność, ale też możliwość oglądania programu, bajki, gry, kontaktu z innymi.
Ale co ja mówię? Ja mówię, że dzieci się męczą, kiedy rozmawiają po angielsku. Nie tylko dzieci. My tak samo, kiedy uczymy się nowego języka i mamy kontakt z nowym językiem, dla nas to też jest ogromny wysiłek i oczywiście czujemy się potem zmęczeni. Natomiast kiedy wkładamy faktycznie ten wysiłek, kiedy faktycznie się męczymy, wtedy następują postępy i zaczynamy wtedy ten język.
Dobra, jesteśmy w digital nomadingu. Zaraz jakby zaczniemy mówić o języku, to podcast będzie trwał 2 godziny. Ale jeszcze będziemy wracać do tych tematów. Ostatnie pytanie. Czy da się tak żyć, podróżując i pracując? Czy to jest naprawdę takie fajne i czy daje wolność? Więc ja zacznę od tej wolności. Faktycznie to poczucie wolności to jest ogromna rzecz. Jak byliśmy cały czas w tej podróży i to ja czułem się niesamowicie wolnym człowiekiem. Czasami nie wiedziałem, co będzie za tydzień, gdzie będę i co będzie się działo. I to naprawdę było... Ja tego po prostu wtedy potrzebowałem. I to naprawdę było coś fantastycznego.
Ja myślę, że te całe 10 miesięcy to było ciągłe życie tu i teraz. To było życie tak... To było cieszenie się każdym dniem i życie dokładnie tu i teraz. Natomiast Kamil, ja myślę, że to jest i tak kwestia bardzo indywidualna, bo z jednej strony możesz żyć w taki sposób, mieć poczucie, że... żyjesz w tej teraźniejszości i masz poczucie wolności, ale z drugiej strony możesz się czuć spięty i zdenerwowany tym, że nie wiesz, co będzie w przyszłości. Więc to jest kwestia też bardzo indywidualna.
Jakby te dwa uczucia, to mam wrażenie, przynajmniej u mnie się trochę mieszały, prawda? To nie jest tak, że cały czas myślisz jedno, no bo też pracujesz nad swoimi myślami, ale jednak patrząc z perspektywy, to pamiętam bardziej tą wolność niż ten lęk, co będzie dalej i jak to będzie i czy to wszystko ma sens, do czego zmierzam i tak dalej.
Ale wiesz, to nie jest tak, że tylko w czasie podróży odczuwa się to poczucie wolności, dlatego że tak naprawdę doświadczając wielu różnych rzeczy, czy tak jak tak w naszej podróży i we wcześniejszych także, ja dochodzę do wniosku, że wolność mamy w sobie. Nieważne, czy jesteśmy w podróży i doświadczamy wielu rzeczy, czy jesteśmy w domu i mamy pewną rutynę, to tak naprawdę ta wolność jest w naszej głowie. Jesteśmy wolni na tyle, ile się czujemy wolni.
Zgadza się. Dokładnie tak. Dodam tylko, że dzięki też temu wyjazdowi i temu spędzeniu tego czasu w taki sposób udało się przesunąć tą granicę strefy komfortu. Mam wrażenie, że o wiele łatwiej teraz jest w jakiś sposób czy zaryzykować, czy podjąć jakieś decyzje lub inaczej patrzy się też na różne możliwości chociażby wyjazdu. Jest to po prostu ten poziom stresu został znacznie zredukowany, mam wrażenie.
Tak, tak, oczywiście, bo żyjąc w innych miejscach poznajesz innych ludzi, co też cię wzbogaca, ale też pokazuje, że nie ma się czego obawiać wyjeżdżając gdzieś indziej, dlatego że wszędzie są dobrzy ludzie, nie tylko są źli, ale są też dobrzy i są gotowi ci pomóc, kiedy tej pomocy potrzebujesz.
Dodam jeszcze tylko jedno pytanie, Aga. Czy to się opłaca? I mieszkamy w Polsce i zarabiamy w Polsce. I od razu powiem, że digital nomading za zachodnią granicą albo w Stanach się na pewno nie opłaca finansowo, oczywiście, finansowo.
Ale chcesz powiedzieć na pewno to, że warto.
No wiadomo, że warto, tak ale jak... się nie opłaca. Bo za taką samą cenę, jaką płacimy za mieszkanie, chociażby powiedzmy wynajmowane w Polsce, i taki standard, jaki możemy mieć za tę samą cenę, za granicą jest nie do osiągnięcia. A jeżeli mielibyśmy polski wysoki standard, chociażby mieszkania do wynajęcia, porównać, to są naprawdę dwie całkowicie różne rzeczy. Bo ceny w Stanach czy w Europie Zachodniej są naprawdę o wiele wyższe. I również każdy kraj ma swoje wewnętrzne problemy i nigdzie indziej trawa nie jest bardziej zielona niż w Polsce, a czasami może być bardzo wysuszona. Tak naprawdę to jest to, czego ja osobiście dowiedziałem się podczas tej podróży.
Chcesz powiedzieć, że tak naprawdę to my tworzymy naszą rzeczywistość. Nieważne, czy ona będzie w Portugalii, czy na słonecznej Florydzie, czy w pięknych Włoszech, chociaż Włochy to inna kategoria trochę dla mnie. Ale czy to będzie w Polsce, czy to będzie w jakim mieście, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo wszystkie miejsca są piękne i każde miejsce ma to coś, a tak naprawdę to my tworzymy naszą rzeczywistość i to my mamy na nią wpływ i to jest najważniejsze. Koniec, tak jest. Kropka.
Tym, moi drodzy, kończymy. I ostatnie pytanie, którego już nie będę rozwijał wypowiedzi, tylko jest ono dostępne w opisie tego podcastu na naszym blogu. Jak zabezpieczyć firmę i interesy osobiste, gdy opuszczamy miejsce zamieszkania na dłużej? Czyli, wiadomo, urzędów, sądów, ZUS-u, poczty, czy też naszych kontrahentów nie będzie obchodziło to, że akurat wyjechaliśmy i że nas nie ma, więc niezbędne jest to, aby zadbać o to, żeby zapewnić sobie spokój i móc legalnie i w spokoju podróżować, mając załatwione wszystkie swoje sprawy. Lista w zasadzie kilkunastu rzeczy, o których trzeba pomyśleć i które trzeba załatwić, jest właśnie w opisie tego podcastu, łącznie z linkami i tym, dlaczego należy taką sprawę załatwić.
Dziękujemy Wam bardzo, wszystkim, którzy dotrwali do końca tego podcastu. Ogromnie dziękujemy. Dajcie nam znać w komentarzu, że dotrwaliście do końca, dosłuchaliście. Bardzo Wam dziękujemy za to. Jeżeli macie konkretne pytania dotyczące digital nomadingu albo macie konkretne sugestie odnośnie do tematu, jaki chcielibyście, żebyśmy poruszyli w podcastach dotyczącego podróży, czy fajnego życia, czy języków, to też oczywiście piszcie i na pewno uwzględnimy.
Tak jest. Zakładka kontakt na naszym blogu językipodróże.pl i śmiało piszecie.
Albo
na Facebooku, albo na Instagramie, albo w komentarzach.
Tak jest.
Gdziekolwiek Wam tylko pasuje. Miłego dnia
wieczoru.
Cudnego dnia wam życzymy, wspaniałych podróży, wspaniałych doświadczeń. Jeżeli, na koniec tylko powiem, że jeżeli bardzo chcecie coś zrobić, ale boicie się tego, to mimo wszystko to zróbcie, bo to naprawdę
bardziej będzie żałować, bardziej będziecie żałować tego, że tego nie zrobiliście, niż tego, że to zrobiliście.
Dokładnie tak.
I tym a strach mocno. Nigdy nie minie i nigdy nie będzie lepszego momentu.
Tak, on może później się zrobić mniejszy, kiedy doświadczymy więcej i zobaczymy więcej, zobaczymy, że ten strach tak naprawdę nie jest taki wielki, jak nam się wydawało na początku. Ale on zawsze jest i my go również odczuwaliśmy przed każdą wyprawą, każdym wyjazdem. To normalne. Ale przeżyliśmy, mamy się dobrze i mamy naprawdę świetne wspomnienia. I tego wam też życzymy.
Bye.